Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. 12 grudnia 2017 roku. Kończy się ten rok 2017. Pamiętam 8 listopada 2011 roku, kiedy rozpoczynaliśmy ten program w telewizji Trwam ze szkolnej ławki. Na wstępie powiedziałem tak. Cóż to jest za program? Jakie są jego założenia? Jakie cele? Wielu się pyta, czy są to codzienne rozmowy niedokończone o tematyce szkolnej. Program ze szkolnej ławki zawsze chciał być audycją, w której przybliżamy szkoły katolickie w Polsce, bo o szkołach katolickich w Polsce mamy mało informacji, mało jest w mediach jakichś informacji, to pozytywnych, o szkołach katolickich. A brak tej informacji często sprawiał, że wokół szkół katolickich opinia nie zawsze była przychylna, wręcz była manipulowana. I tak narodził się ten program ze szkolnej ławki i chcieliśmy nie tylko, żeby to było 3 razy Z, jak to było, zakuć, zdać, zapomnieć, prawda? Tak żartobliwie niektórzy mówią, ale żebyśmy podsumowali na koniec tego roku to, co w tych szkołach katolickich jest najważniejsze. I dlatego dzisiaj bardzo serdecznie witam gości, którzy są bardzo symboliczni w tym również, co reprezentują. Witam panią dyrektor Mariannę Ziarno.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. To jest taka kobieta, która w pewnym momencie, patrząc na to wszystko, co się wokół dzieje, postanowiła wziąć w swoje ręce również i problem szkoły i założyła, w pewnym momencie współzałożyła i dzisiaj jest dyrektorką Wspólnoty Szkół Katolickich w Chojnicach. Nie żałuje pani Marianna tego, co uczyniła?
Absolutnie nie żałuję, aczkolwiek lekko nie było.
I to jest świecka osoba, prawda? Obok pani dyrektor Marianny ksiądz Krzysztof Jurczak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Krzysztof znów tak, był dyrektorem Radia Nadzieja, prawda? Później tam gdzieś był jednym z najlepszych proboszczów w Polsce w 2014 roku. Przyszedł ksiądz później z Łomży do Łap, zobaczył, że jest możliwość i jako ksiądz, co ksiądz zrobił? Założył?
No, trzeba było wykorzystać budynek, trzeba było założyć szkołę podstawową, jak również przedszkole.
Mhm. I to jeszcze pamiętam, szkoła nosi imię kardynała Stefana Wyszyńskiego,
który pochodził z terenu naszej diecezji.
Tak jest. I dlatego ksiądz Krzysztof, bo bardzo często dzisiaj, kiedy katecheza jest w szkołach, nieraz księża proboszczowie mają jakiś taki duży budynek. A dlaczego by w tej ławce szkolnej, często o tym mówimy, nie założyć przedszkole lub szkołę katolicką? No i jak już są dyrektorzy czy założyciele szkół, no to i mamy absolwentów. Pani Adriana Tucholska.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Co pani skończyła, pani Ado, za szkołę?
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach.
A teraz co pani robi?
Teraz jestem nauczycielem w tej szkole. Uczę języka niemieckiego i techniki.
Niekiedy jest tak, że uczeń, kiedy kończy szkołę, to mówi, kończę ją i przyjadę na 25-lecie lub 50-lecie. Dlaczego pani wróciła?
Znaczy, składałam papiery w różnych szkołach i tu pani dyrektor jakby no, pochyliła się nade mną. Mówi, no to Ada, spróbujesz w dalszej szkole. Ja mówię, no oczywiście, że tak. Byłam bardzo szczęśliwa. Mhm.
Patrycja Skalska, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Patrycjo, ty też jesteś absolwentką szkoły katolickiej, czyli?
Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.
I teraz gdzie jako absolwentka studiujesz?
Teraz studiuję w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, oczywiście.
I to jest też ciekawe, że i ze szkoły w Chojnicach bardzo wielu absolwentów przyszło do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. I teraz bardzo się cieszę, że Patrycja też z Kolegium Kujawskiego, które jest od 1919 roku na Kujawach, czyli niedługo będzie 100 lat, teraz jest tutaj. Słuchajcie, mówi się, że szkoły katolickie, bo dają wysoki poziom nauczania, priorytet wychowawczy, a niektórzy mówią, że dzisiaj, nie wiem, jest moda na szkoły katolickie. Pani Marianno, dlaczego pani założyła szkołę? I później spytam to samo księdza Krzysztofa.
Ja byłam matką. Przede wszystkim jako matka szukałam, wtedy jeszcze nie miałam świadomości, że zostanę dyrektorem. Zabiegałam, żeby powstała szkoła, żeby moje dzieci mogły ukończyć szkołę z formacją, ponieważ pracując wcześniej w szkole publicznej, doświadczałam różnych przykrości z tej racji, że bywałam ze swoimi wychowankami na mszy świętej, czy pojechałam z maturzystami na Jasną Górę. Mam taki zacny wpis w swoich dokumentach, że nie przestrzegam zasad socjalistycznego wychowania. Więc bardzo chciałam, żeby moje dzieci były wychowywane nie w szkole socjalistycznej, tylko w szkole katolickiej. No i jako mama zabrałam się 27 lat temu i udało się. Dwójka przeszła przez liceum, kolejne dwie córki przez 12 lat. Jedna skończyła właśnie tutaj w Toruniu, druga na Kulu. Także jestem, zresztą syn też na Kulu.
Czyli okazuje się, że szkoła katolicka ma przyszłość, skoro taka rodzina może powiedzieć, pani jako matka i jako dyrektor może powiedzieć, że widać owoce.
Tak, jestem wdzięczna moim nauczycielom, że bardzo wspierali mnie w wychowaniu moich osobistych dzieci. Zresztą w stosunku do wszystkich to robią, ale ja też odczułam to jako mama. Mhm.
Księże Krzysztofie, bo to jest całkiem inne, być dyrektorem radia, praca taka w komunikacji społecznej, dziennikarska i nagle ksiądz idzie na parafię i zakłada szkołę.
Zdaje najpierw proboszczem.
No właśnie.
A jako proboszcz trzeba zadbać o wszystko, co na terenie parafii się znajduje. Odkryłem, że w Łapach wybudowali piękne pomieszczenia, które miały służyć do nauki religii. Łapy się wtedy rozwijały, lata 80., tak jak teraz wróciły tego rozwoju i znowu się rozwijają. I te pomieszczenia były potrzebne, bo tyle było szkół średnich, żeby religia mogła się odbywać, katecheza, więc te salki były potrzebne. Religia wróciła do szkół i w tym momencie pomieszczenia zostały wolne. Wykorzystało to miasto, które założyło szkołę podstawową numer 4 i przed moim przyjściem władze miasta, bo chyba takiej potrzeby nie było, żeby ta szkoła jako czwórka funkcjonowała, rozwiązały szkołę, były protesty i na bazie tych protestów Stowarzyszenie Edukator przejęło szkołę, ale gdy przyszedłem, zobaczyłem, że nie jest to szkoła, która jakby jest bliska Kościołowi. Ja jako proboszcz nie miałem wstępu do tego budynku, bo ktoś za to odpowiadał, a nie parafia, tak. Nie proboszcz. Więc stwierdziłem, dlaczego to nie parafia, skoro to jest wszystko parafialne. To się łączy. Nawet dzisiaj jedna klasa ma wejść od razu do kościoła czy do kaplicy adoracji, więc ten budynek stanowi jakby dobrą podstawę też do takiej współpracy, do tego rozszerzania
życia.
Kto
jest organem prowadzącym teraz?
Parafia.
Czyli parafia Świętego Krzyża w Łapach.
W Łapach i proboszcz, jako proboszcz parafii reprezentuje ten organ.
Super. Słuchajcie, kochani, ja proponuję dzisiaj z 10 takich materiałów filmowych ze szkolnej ławki, abyśmy wskazali na to, czym szkoła katolicka może dzisiaj się pochwalić, albo z czego my możemy się cieszyć i dlaczego możemy mówić, że szkoła katolicka ma przyszłość. Zobaczcie, w szkołach katolickich zaczynają od takiego katolickiego przedszkola. Popatrzcie, aż serce się raduje, jak się popatrzy na te dzieci bawiące się, a to jest akurat przedszkole u sióstr służebniczek w Aleksandrowie Kujawskim. Popatrzcie, czyż nie jest to piękne? prawda, że ślicz. Chciałoby się powiedzieć, że, bo to ktoś kiedyś tu taką prawdę powiedział, że zaczynać edukację katolicką od szkoły podstawowej to już jest co najmniej 2-3 lata za późno. Bo zdaje się, że to były też prorocze słowa, bo i pani dyrektor Marianna w Chojnicach i ksiądz Krzysztof w Łapach, że teraz też macie przedszkola, prawda? Dlaczego?
No, trochę zmobilizowali mnie pracownicy. Ja mam bardzo młodą kadrę. Duża część z nich to są nasi absolwenci. I chcieli dać swoje dzieci w bezpieczne miejsce. I zaczęło się od pierwszych dwóch grup. No, jak się okazało, że nasi rodzice, którzy też są młodymi ludźmi, mają kolejne dzieci, to na prośbę ich to przedszkole się powiększało i w tej chwili jest 6 oddziałów, że jest 140 dzieci. Zrobiło się z tego duże przedszkole. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, no też formacja rzeczywiście jest, nie jest bez znaczenia. Te dzieci, które przejdą przez nasze przedszkole, o wiele łatwiej się prowadzi w szkole. Po prostu pewne rzeczy są oczywiste, tak jak codzienna modlitwa, jak uroczystości różne obchodzone w szkole, święta i patriotyczne, i kościelne. Ułatwia nam. I zresztą taka kinderstuba też trochę.
No. A u was, księże Krzysztofie, w Łapach, jak to z przedszkolem? Dlaczego?
Jest w przedszkole dlatego, że od najmłodszych lat, od 2,5 roczku najmłodsze dzieci mają, formujemy przyszłych swoich uczniów, ale i parafian, i potem obywateli kraju. Zaczynamy od tego najmłodszego wieku, bo najłatwiej wtedy jest przekazywać tę wiedzę, która jest też oparta o to nauczanie katolickie, o to wartości, które w rodzinie, w kościele są razem kształtowane.
Patrycjo, czy ty chodziłaś do tego przedszkola, bo z Aleksandrowa siostry służebniczki?
Nie,
nie chodziłaś.
Nie. Nie. Ale właśnie teraz się tak zastanawiam, dlaczego w ogóle tak wyszło, że nie chodziłam do tego przedszkola.
Bo gdybyś chodziła do przedszkola, to byś miała całe życie kształcenie, edukację w środowisku katolickim.
Tak. No prawie, jeszcze bo podstawówki jeszcze u nas nie. Znaczy teraz już jest, jak gimnazjum zostało zniesione, to teraz już podstawówka też będzie salezjańska. Mhm.
Ale nie żałujesz żadnego z tych lat, które w środowisku szkoły katolickiej spędziłaś?
Nie, oczywiście, że nie.
A pani Ada chodziła do przedszkola?
Nie, w tym czasie nie było przedszkola.
To ja wam jeszcze pokażę, bo wy myślicie, że w przedszkolu to się tylko bawią.
Oczywiście, że nie.
A co jeszcze robią w przedszkolu, pani Ado?
Nas bardzo dużo się uczą, bardzo, bardzo. Pierwszy mój Jasiu przychodzi synka, który ma 6 lat, jest teraz obecnie w zerówce, ale zaczął chodzić do przedszkola, jak miał 3-latka. Więc co moje dziecko nas nauczyło, to modlitwy wspólnej. Więc bardzo dużo wprowadza do domu.
No proszę. To ja teraz jeszcze chcę powiedzieć, bo dzisiaj się mówi dużo o dziedzictwie kulturowym, tożsamości, dziedzictwie kulturowym. To chciałem w takim razie pokazać wam, co robią dzieci w przedszkolu sióstr niepokalanek w Warszawie. Tam jest i szkoła podstawowa, i jest przedszkole, więc my tutaj tak połączyliśmy w czasie jednej ławki szkolnej, ale zobaczmy, że dzieci naprawdę muszą się dużo napracować, żeby później pokazać taki występ ślicznego krakowiaka i przyjrzyjcie się, w jakich strojach. pani dyrektor zauważyła, że te dzieci jakieś takie w przedszkolu wyrośnięte, bo to była ławka szkolna, gdzie było przedszkole i szkoła podstawowa sióstr niepokalanek w Warszawie. Dlatego później z dzieci, bo to lekcja taka była, że najpierw uczyliśmy się tego krakowiaka, nie, a później widzieliśmy, jak to w finale wygląda. A odwiedziliśmy w tym czasie, bo się okazuje, że i siostry nazaretanki mają w Gdyni przedszkole, salezjanki, salezjanio. Co sądzicie o tym, że byliśmy w przedszkolu salezjańskim w Pile i tam nie ma przedszkola? Tam jest Uniwersytet Malucha. I pamiętam, jak taki Antoś z jakąś koleżanką, już nie pamiętam jej imienia, oprowadzali nas i mówili, my się tu nie bawimy. Chcemy pokazać, jak my tu pracujemy. Mają też siostry pasterki w Żołędowie. O, i bardzo też było piękne katolickie przedszkole w Starzynie na Kaszubach, żeby otworzyć. I co się okazuje? Ja bym chciał tylko przedstawić, że w czasie tych programów popatrzmy sobie, chciałbym wam przedstawić, jakie bogactwo jest ludzi, dzieci czy młodzieży, bo to był zawsze spektakl, jak się z nimi rozmawiało. Tak jak z wami. Chciałem wam przedstawić Tereskę, którą bardzo polubiłem, a ona to ja nie wiem, Patrycjo, ty na pewno ona ciebie zastąpi w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Posłuchajmy rozmowy z Tereską. Czyż to już nie jest gotowa gwiazda dziennikarska? A jeszcze może ty, Teresko, powiesz, no bo dawno nie mówiłaś, prawda?
To prawda.
No to prawda, dlatego chciałem cię i ciebie spytać, co spowodowało, że jesteś uczennicą tej przepięknej szkoły?
Opowiem, trochę to długo będzie trwało.
No ja będę ci w razie czego, jak za długo to przerywał, bo musimy już telefony przyjąć.
Na początku chodziłam do przedszkola sióstr niepokalanek i potem bardzo mi się w tym przedszkolu bardzo podobało i postanowiłam przejść do szkoły, bo pomyślałam, że tam też będzie jeszcze fajniej. I jak tam... I mama moja się zgodziła i wtedy miałam okazję się więcej nauczyć i moi rodzice zgodzili się, żebym tam poszła.
Świetnie, to wcale nie było takie długie. A to nie jest powodem to, że ty poszłaś do szkoły, bo znajdziesz siostry, które codziennie będą cię częstowały takimi dobrymi cukierkami. Jak to jest, Tereska?
No, to trochę prawda.
Ja słyszałem, że ty chcesz być siostrą zakonną i rozdawać, uczyć dzieci i rozdawać im cukierki, prawda to?
Tak.
A co jest takiego pięknego w dawaniu cukierków?
No, wtedy mogę się podzielić czymś. To jest, jak się z kimś dzielę, to czuję takie, to jest wtedy takie miłe, jak się rozdaje różne rzeczy.
Także to była Tereska, którą wiele było takich interlokutorów. Bardzo, no, cudowni ludzie. I muszę wam powiedzieć, że w tych waszych szkołach, bo gdzieś objeździłem z ekipą telewizji Trwam całą Polskę, wyczuwa się od razu, że to są dzieciaki jak gdyby trochę inne. Otwarte, pytają się, dyskutują na wszystkie sprawy. I cały czas sobie myślę, że chyba miał rację i chciałbym, żebyście to skomentowali. Na pewno słyszeliście te słowa ojca dyrektora. Kto myśli na rok do przodu, sieje zboże, na 10 lat sadzi las, na 100 lat wychowuje i kształci młodzież i dzieci. Skutkuje, Patrycjo?
Myślę, że tak. Myślę, że dzieci to jest przyszłość naszego narodu i to właśnie o nich powinniśmy dbać, powinniśmy je wychowywać tak, no żebyśmy po prostu mieli Polskę dobrą za kilkanaście lat.
A czy uważacie, że ten trud, to wyzwanie wychowawcze w szkoły katolickie podejmują? Bo wy współpracujecie z Radą Szkół Katolickich, prawda?
Tak.
I ta Rada Szkół Katolickich, najprawdopodobniej w styczniu się spotkamy i zobaczymy teraz, jak ten nowy rok szkoły katolickie w Polsce, jakie mają perspektywy.
Tak, Rada bardzo dba o formację dyrektorów, nauczycieli, ale myślę, że też z własnych doświadczeń widzimy, że owszem, my kształtujemy tych młodych ludzi, żeby ich życie było godne w przyszłości, ale ci nasi wychowankowie już ewangelizują swoje rodziny. My mamy nawrócone rodziny, zewangelizowane, czy tak jak tutaj Ada mówiła, młodzi rodzice nie mają nawyku wspólnej modlitwy, a dzieci ich uczą tego, wręcz wymagają albo mówią, że no to nie był dobry uczynek, mamusiu. Więc myślę, że to jest takie szerokie oddziaływanie szkoły, nie tylko na konkretnego ucznia, ale na całe środowisko.
Czyli szkoła to niby jest uczeń, dziecko, ale to jest cała rodzina, prawda?
Tak, cała rodzina jest włączona.
To jest cała rodzina.
Zresztą też mamy taki zwyczaj, że na wywiadówkach są albo prelekcje takie ewangelizacyjne, albo pedagogizujące, że próbujemy uczyć, bo młodzi ludzie też nie zawsze mają dobre doświadczenia z własnych rodzin, nie zawsze ich w szkołach nauczyli tego, jak wychowywać dzieci. Różnie to jest też przygotowaniem do rodziny, więc próbujemy właśnie wspierać ich takimi prelekcjami, zapraszamy gości, czy nasze pedagogzki przygotowują jakieś prelekcje i zawsze gdzieś tam pół godziny do godziny jest wspólne spotkanie, czas na wspólną modlitwę też z rodzicami.
Teraz zaproponuję wypłynięcie na głębie. Kochani, to co chcieliśmy podkreślić, dlaczego szkoły katolickie mają przyszłość, bo one podejmują coś, co jest niezwykłe i możemy podsumowując rok 2017 podkreślić. To jest wychowanie do patriotyzmu. Dzisiaj unika się, próbuje się mówić o jakimś nowoczesnym patriotyzmie, próbuje się nie używać słowa naród, próbuje się gdzieś tę naszą tożsamość likwidować. I bardzo często te lekcje w szkolnej ławce były lekcjami historii. I teraz, kochani, w Wigilię, jutro 13 grudnia, więc myślę, że ta lekcja historii, którą nam zostawili, o właśnie pani dyrektor liceum, myślę, że ono zabrzmi dobrze i chciałbym, abyśmy po tym krótkiej, czterominutowej relacji z tej lekcji historii, która będzie fragmentem spektaklu związanego z lekcją Powstanie Styczniowe i Romuald Traugut, który jest waszym patronem, podyskutujemy, dlaczego w szkołach katolickich jest ta formacja do miłości ojczyzny. 4 minuty, myślę, że to nam da dużo do myślenia i pomoże w przeżyciu jutrzejszej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Czy łatwo jest wam w szkołach wychowywać do miłości ojczyzny, bo to może jest dzisiaj niepoprawne politycznie? I gdyby absolwentki, pani Ada i Patrycja, powiedziały, jak odbierały te elementy wychowania patriotycznego czy do patriotyzmu miłości ojczyzny w swoich szkołach. Księże Krzysztofie, jak to jest u was?
Bez patriotyzmu nie ma też wychowania, bo jeżeli nie będzie korzeni, nie będzie odniesienia do tego, co polskie, co nasze, co chrześcijańskie. Przeżywaliśmy niedawno rocznicę 150 lat chrześcijaństwa i te wszystkie wartości, które wynoszone są z naszej kultury chrześcijańskiej i te narodowe, to nie wychowamy dobrego człowieka, nie wychowamy przyszłości sobie obywatela, parafianina, czy też dobrego ucznia w szkole nie będziemy mieli. Nie możemy w łapach narzekać, bo w każdej szkole starają się bardzo przykładać wagę do tego wychowania patriotycznego. Miasto zwraca na to uwagę, że wszystkie uroczystości są pięknie przygotowywane pod względem patriotycznym. To jest takie wspólne tworzenie tej rzeczywistości. Nie odbiegamy od tego, wchodzimy razem w tę rzeczywistość budowania tego wychowania patriotycznego każdego od dziecka do młodzieży.
Za chwilę będziemy kontynuowali. Ja tylko dodam, że w międzyczasie, bo my jeszcze będziemy wskazywali na pewne przestrzenie, które zagospodarowuje edukacja katolicka, ale możemy też dzwonić, aby podzielić się z nami, nie wiem, tym odpowiedzią na pytanie, dlaczego szkoła katolicka ma przyszłość. Ale a może macie jeszcze jakieś sugestie, a może ktoś jeszcze chciałby co zrobić, żeby ta szkoła katolicka, nie wiem, była jeszcze lepsza. Będziemy się widzieli z Radą Szkół Katolickich, to wtedy przekażemy biskupowi Markowi, siostrze Maksymilianie, księdzu Zenonowi, bo myślę, że jest to ważne. Nasze numery telefonów mamy na pasku telewizora dla Polski Północnej, 56 kierunkowy, 657 0011 i 657 0012 dla Polski Południowej. I mamy dwa numery też dla słuchaczy w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400 oraz dwa numery dla zagranicy, 657 0013 i 657 0014. Możemy dzwonić. Dlaczego szkoła katolicka ma przyszłość? A może chcielibyście też coś w nowym roku w ławce szkolnej zobaczyć, czego jeszcze nie zobaczyliście? Może jest jakaś szkoła? Zapraszamy do rozmów. Czym jest wychowanie? Bo wy bardzo mocno, pani dyrektor, stawiacie na ten patriotyzm w Chojnicach.
No, zawsze Bóg, honor i ojczyzna to była podstawa wychowania od setek lat i staramy się to kontynuować. Nie tylko z racji patrona przygotowujemy spektakle o powstaniu styczniowym, ale też były spektakle i na 3 maja, i na 11 listopada. I też bierzemy całą szkołą udział w obchodach, bo w mieście też jest taka tradycja właśnie, że jest wspólna msza święta, składanie kwiatów pod pomnikami, więc każdego roku, na każdej uroczystości jesteśmy tam wszyscy. I dla młodzieży to jest oczywiste, bo my też dorośli idziemy wszyscy. Nieważne, ktoś ma wychowawstwo, nie ma, uczy WF-u, czy uczy historii. Po prostu jesteśmy tam wszyscy jako grono.
Dobrze.
I też bardzo dużo rodziców jest z nami.
Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, program ze szkolnej ławki. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Padre Antonio Carissimo, tutaj jest Krzysztof Exalivo dei Salesiani, abbiamo parlato più di una volta per le onde di Radio Maria. Ja chciałem tylko wrócić, bo płakałem jak na ostatniej audycji z Oświęcimia, nie mogłem tego dopełnić. Więc ponieważ jest taki zwyczaj na Półwyspie Apenińskim w Radio Maria, że jeszcze się można odnieść, dlatego chciałem powiedzieć, że ta cudowna audycja z Oświęcimia, którego miałem okazję stać się fornitorem, czyli czeladnikiem, tam skończyłem tą szkołę, gdybym tej szkoły tam nie skończył, to bym nigdy nie poznał Jana Pawła II i nigdy bym nie otrzymał sakramentu małżeństwa od niego. Ale co chciałem powiedzieć? Tam trzeba byłoby poprosić ojca dyrektora, żeby sprawdził, bo tam do tej szkoły salezjańskiej w Oświęcimiu chodził ojciec ojca Jana Góry.
Tak, to wiemy.
Z łzami w oczach nie mówił, że ma pamiątki.
Panie Krzysztofie, to już wiemy, nawet kiedyś mówiłem głośno, kiedy transmitowaliśmy z ojcem Janem Górą Hermanice, to kiedy ojciec Góra przyszedł do ojca i powiedział, mówi, tato, chcę iść na księdza, to on był przekonany, że pójdzie do Salezjanów, bo ojciec był absolwentem Oświęcimia. Także to są, ale my jesteśmy jedną wielką rodziną.
Padre Antonio, nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, czy tam gdzieś jeszcze się przetrwał Akilleraki podobno, ale to już ja w to nie wchodzę dalej.
To chyba nie tu. Krzysztof, panie Krzysztof...
Nie, to w Aleksandrowie.
On przejeżdżał, tak, tam na spotkaniu, tak, bo na dworcu w Aleksandrowie się zatrzymał na chwilę, bo tam na stacji kolejowej zatrzymano. Panie Krzysztofie, dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. To jest to. Dobrze, że się zauważyliśmy, że jak jest jakaś szkoła, czy z południa, z Podlasia, czy z Wielkopolski, czy z Kaszub, to się odnajdują wychowankowie i to po wielu, wielu latach. Pamiętam telefon, gdy ktoś przedzwonił w imieniu męża, bo mąż płakał w pokoju, bo zobaczył swoją szkołę po 50 latach. Słuchajcie, żeby czas nam nie uciekał, ja was jeszcze spytam o ten. Ale zobaczcie, kochani, jak w praktyce wygląda też formacja do patriotyzmu, bo dzisiaj są też szkoły mundurowe. Byliśmy też w Henrykowie, ten słynny Henryków koło Wrocławia. I tam jest katolickie liceum ogólnokształcące, bardzo ciekawe i oryginalne. Zobaczcie, i to jest w podstawie programowej u nich, to są normalne zajęcia. Zobaczmy 2 minuty ich zajęć, myślę, że one są związane z tym patriotyzmem.
Baczność! Równaj w prawo! Baczność! Na prawo! Patrz! Kadet Sado melduje pluton katolickiego liceum ogólnokształcącego imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie, gotowy do zajęć z muszty.
Dziękuję.
Czołem, kadeci!
Czołem, panie pułkowniku!
Proszę dać baczność, spocznij, prowadzić zajęcia.
Baczność! Spocznij! Baczność! Do dwóch, odlicz!
Raz, dwa!
W czwórki w prawo, zwrot! Za mną, marsz! I w tył. czwórki i w przód! Pluton! Stój! Dwuszereg, lewo, front! Spocznij! Baczność! Równaj w prawo! Baczność! Spocznij!
Pani Jado, Patrycjo, miałyście musztrę w ramach wychowania do patriotyzmu w szkole waszej katolickiej?
My mieliśmy na WF-ie.
Mieliście?
Tak. Znaczy, może to nie wyglądało aż tak, jak tutaj na tym filmiku.
Bo to jest, ale kadeci byli.
Tak, ale z tego, co pamiętam, były takie elementy musztry.
Mhm. Pani Jado?
My nie mieliśmy, ale tak jak pani dyrektor powiedziała, w naszej szkole zawsze byliśmy wychowywani i tak samo wychowujemy naszą młodzież według słów Bóg, honor, ojczyzna. I może tylko opowiem, co w moim życiu, jak ja decyzję musiałam podjąć, bo w czasie studiów, akurat uczę, no, jak mówiłam, języka niemieckiego i w czasie studiów podjęłam decyzję, żeby być specjalistą w swojej dziedzinie, żeby nauczyć się biegle języka niemieckiego, wyjechałam na 2 lata do Niemiec, do szkoły. I właśnie po tych 2 latach miałam taki dylemat. Zostać, wracać. I chyba właśnie miłość do ojczyzny i do rodziny, do miasta, z którego też pochodzę, chyba przeważyła i to jest moim zdaniem patriotyzm.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, program ze szkolnej ławki. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
To mówi Dorota z Anglii.
Pozdrawiamy, pani Doroto.
Ja jestem z wykształcenia psychologiem, jestem już w Anglii 12 lat, bardzo chcę wracać, no ale jeszcze muszę tu chwilę być. I chciałam się podzielić takim doświadczeniem, jak bardzo ważna jest formacja w wychowaniu i jak piękna jest idea właśnie szkół katolickich, ponieważ ja pracowałam przez prawie 7 lat w miejscach, gdzie są osoby w Medium Secure Forensic Psychiatric Hospitals, które poniekąd padły ofiarą takiego liberalnego społeczeństwa, rozbitych rodzin, braku właśnie formacji wychowawczej i na co dzień uczestniczyłam w cierpieniu tych osób, w ich bezradności, w ich samotności. Chciałam się tym podzielić i chciałam wszystkim bardzo podziękować i pogratulować tego dnia.
My jeszcze nie skończyliśmy. Na pewno jeszcze będzie, pani Doroto, wiele takich ciekawych za chwilę materiałów filmowych, ale jeszcze chciałem spytać, czy to wychowanie patriotyczne było integralnie złączone z całym, nie wiem, procesem dydaktycznym czy wychowawczym, czy było tylko dodatkiem, czy było integralnie złączone?
Integralnie złączone.
W waszych szkołach.
Tak, wszystko było, wszystko się wiązało ze sobą. Mhm. Ja też pamiętam, że dużo imprez odbywało się z inicjatywy uczniów. To znaczy my mieliśmy po prostu jakoś tak wpojone, było to dla nas naturalne, że święta na przykład odzyskania niepodległości trzeba bardzo uroczyście obchodzić. I sami studenci, chciałam powiedzieć, sami uczniowie po prostu organizowali sami z siebie jakieś wydarzenia. Też jednym z takich akcji jest Bieg Niepodległości. Nawet nasz ksiądz dyrektor naszego liceum z nami biegnie. Jedziemy razem do Warszawy i tam właśnie bierzemy udział w Biegu Niepodległości.
No to jest ciekawe. Wasza szkoła jest stara. To jest alma mater wszystkich szkół. 1919 rok. W pewnym momencie na Kujawach mówią, no co robić? Analfabetyzm. Zainwestujmy w wychowanie. Wasza szkoła to już jak gdyby owoc tego, co mówiła tutaj przed chwilą pani Dorota z Anglii, że jest jak gdyby młodziutka w porównaniu do tych. Czyli ta edukacja w ogóle się nie starzeje.
No, zakładając szkołę, miałam świadomość tego, co idzie z zachodu do nas. I to też była taka potrzeba, żeby po prostu no, ratować młodzież od strony takiej moralnej.
Słuchajcie, a chciałbym teraz, żebyśmy pokazali drugą stronę patriotyzmu, bo można świętować wszystkie rocznice. Jutro powstanie, rocznica stanu wojennego. To jest jeden ciąg, to jest nasza historia, która tworzy również i naszą przyszłość, bo to jest nasza tożsamość. ale chciałem pokazać inny odcień patriotyzmu, o którym może często nie mówimy. Nie boję się tego nazwać, pokazując siostry Felicjanki i ich patriotyzm, ich służbę w tym, co się nazywa Nasz Dom w Gębicach. Chcieliśmy pokazać fragment, ale zdecydowaliśmy, że pokażemy w całości prezentację tego ośrodka, bo bardzo mało w mediach mówi się o tej formie edukacji, może niekiedy nawet i najtrudniejszej, a może najwdzięczniejszej, którą spotkaliśmy w naszym domu w Gębicach. Jest to ośrodek szkolny, oświatowy, prowadzony przez siostry Felicjanki. Zobaczmy, bo to jest wzruszające. Zespół placówek oświatowych Nasz Dom w Gębicach jest placówką oświaty, niepubliczną, koedukacyjną, prowadzoną od ponad 50 lat przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek. W skład zespołu wchodzą dwa ośrodki. Pierwszy to specjalny ośrodek wychowawczy przeznaczony dla dzieci i młodzieży wymagającej kształcenia specjalnego, stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania ze względu na niepełnosprawność intelektualną. Wychowankowie realizują obowiązek szkolny w szkole specjalnej w Gębicach. Natomiast obowiązek nauki i dalsze kształcenie zawodowe w zawodzie kucharz w zespole szkół ponadgimnazjalnych w Czarnkowie. Ośrodek jest miejscem praktyk zawodowych dla tych uczniów. Drugi ośrodek to ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy Deogracjas, przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W ramach zajęć prowadzonych w tym ośrodku wychowankowie realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Celem pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki sióstr Felicjanek jest przygotowanie wychowanka jako pełnoprawnej i pełnosprawnej osoby do życia w integracji społecznej i podejmowania zadań w przyszłym dorosłym życiu. Dla realizacji celu Nasz Dom organizuje proces edukacyjno-wychowawczy i terapeutyczny. Wychowankowie objęci są całodobową opieką, szeroko pojętą rehabilitacją i rewalidacją, jak wychowanie moralne w duchu wartości chrześcijańskiej i nauki Kościoła katolickiego, profilaktykę zdrowotną, umysłową, fizyczną, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Panująca w placówce atmosfera rodzinnego domu sprzyja wszechstronnemu rozwojowi wychowanków. Ośrodek dysponuje doskonałymi warunkami lokalowymi i wyposażeniem. Każda grupa wychowawcza posiada 4-osobowe pokoje z łazienkami, aneks kuchenny, pokój dziennego pobytu, przestrzenne sale do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, pomoce dydaktyczne dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków. Dział rehabilitacji fizycznej posiada środowisko wodne, czyli basen kryty i wanny do hydromasaży, kilka gabinetów do fizjoterapii, 2 sale gimnastyczne. Placówka sióstr Felicjanek posiada również salę doświadczania świata, siłownię zewnętrzną, plac zabaw, boiska sportowe do siatkówki, piłki nożnej i koszykówki oraz duże zaplecze gospodarcze. Na uwagę zasługuje piękne położenie ośrodka w malowniczym parku ze starym drzewostanem, rozłożystą lipą, pomnikiem przyrody liczącym około 300 lat. W pracowniach rękodzieła artystycznego i krawiectwa, tutaj gobelin, witraż, sznurek, rzeźba, ceramika, wychowankowie, którzy opuszczają ośrodek sióstr Felicjanek, są osobami otwartymi, przygotowanymi do dorosłego życia w integracji społecznej na miarę indywidualnych możliwości każdej osoby. Zespół placówek oświatowych sióstr Felicjanek to cudowne miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią, aby pokazać promień Bożej miłości najbardziej potrzebującym. To piękny dom, to piękna placówka i szkoła oświaty. Pani dyrektor chciała coś pani powiedzieć. Proszę bardzo, bo ja się przyznam, że no z wielką radością i wzruszeniem pokazywaliśmy ten typ szkoły.
No, piękne warunki. No, siostry to już wiem, że zawsze są kochane. I też piękne przestrzenie, których nam niestety brakuje. Nie możemy się tak rozwinąć jak tam. Ale dzieci są takim właśnie wdzięcznym
tak
materiałem
jest,
zawsze.
Bo siostry Felicjanki błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej, one zawsze w myśl tego charyzmatu, aby Bóg był znany, kochany i wielbiony przez taką szkołę. Naprawdę to jest, dziewczyny, panie absolwentki, co sądzicie o takich szkołach? Bo mało się o nich mówi, albo dlaczego się nie mówi?
No mało się o nich mówi niestety, a wydaje mi się, że poświęcenie swojego życia, bo te siostry na pewno swoje całe życie muszą poświęcić tym dzieciom, jest najpiękniejszym po prostu świadectwem, jakie można dać po prostu czystej miłości. Poświęcenie swojego życia.
Słuchajcie, a gdybyśmy mieli w krótkich słowach powiedzieć, jaki jest program wychowawczy szkół katolickich na podstawie waszych doświadczeń i własnych szkół i kontaktów, wszystkich spotkań, które Rada Szkół Katolickich oferuje. Takie credo, taki karta tożsamości szkoły katolickiej. Cóż by to było, pani Marianno?
No ja bym wróciła do tego hasła, Bóg, honor i ojczyzna, albo wydaje mi się, że zbawienie człowieka jest ważniejsze niż jego wykształcenie. Jeżeli będziemy formować duszę dziecka, to ono też z potrzeby serca będzie chciało ze swoich obowiązków ucznia się też jak najlepiej wykazać.
Zaraz do tego wrócimy, bo poruszyła pani rzecz niezmierną. Przyjmiemy telefon. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam ze szkolnej ławki.
Szczęść Boże, Teresa z Wrocławia.
Witamy pani Tereso.
Tak, pozdrawiam gorąco i miłe grono nauczycieli w telewizji. Jestem wielkiego uznania dla katolickich szkół i dla Szkoły Sióstr Niepokalanych, albowiem dzieci są ukształtowane, dobrze uformowane w najlepszym kierunku, bo wiara, patriotyzm, miłość do Boga i ojczyzny to bardzo, bardzo ważny atut. I modlitwa, bo w ostatnich czasach widzimy w kościołach dzieci najwięcej jest podczas pierwszej komunii świętej, a potem bardzo ich brakuje. Wierzę, że ta szkoła, którą dzisiaj oglądamy, którą ukończą dzieci, tą szkołę katolicką, odbije wielkie piętno na kształt i przyszłość w dorosłe życie. Również ten pokaz patriotyczny to historia, rzeczywistość. I tego nigdy młodzież i dzieci nie zapomną.
Pani Teresu, ja tylko chciałem dopowiedzieć, że dzisiaj robimy podsumowanie na koniec 2017 roku tych szkół i prezentujemy wszystko to, jak gdyby takie podsumowanie, dlaczego szkoła katolicka jest tak dobra i dlaczego warto w nią inwestować. Pokazaliśmy Niepokalanki, w ławce szkolnej siedzi pani dyrektor katolickiego szkoły katolika z Chojnic, założyciel katolickiej szkoły na Podlasiu w Łapach, pani Ada i pani Patrycy jako absolwentki szkół katolickich. I dzisiaj tak sobie podsumowujemy, pani Tereso, to wszystko mówiąc, że warto kształtować i edukować się w duchu katolickim. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy, ale wie pani...
Ja bym wróciła do tego pierwszego członu tych trzech haseł, bo skupiliśmy się bardziej na wychowaniu patriotycznym, ale w szkole katolickiej najważniejsze jest wychowanie religijne. I jak ja patrzę, jak my w każdy pierwszy piątek idziemy całą wspólnotą poza przedszkolem do kościoła i wychowawcy klękają razem z wychowankami, przepraszam, do Komunii Świętej, to ja jestem spokojna o ich podejście do wychowanka. No, co prawda słyszę fajne rozmowy w pokoju nauczycielskim, ich troskę i tak dalej, ale to właśnie wypływa z życia sakramentalnego. My jesteśmy wspólnotą, jednością. Myślę, że Ada to potwierdzi, że od czasu, od wielu lat, jak chodzimy właśnie na wspólne msze święte, jest życie sakramentalne, to kontakty międzyludzkie, międzynauczycielskie, między uczniem a nauczycielami zupełnie inaczej wyglądają. Oparte jest to wszystko autentycznie na dekalogu i to nie jest teoria, to jest praktyka.
Tak, właśnie tutaj zgodzę się ze słowami pani dyrektor, że najlepiej, właśnie niesamowite jest to, że nauczyciele nie tylko mówią, oni po prostu dają przykład czynami. I piękne było to, że mogliśmy ze swoimi wychowawcami iść właśnie razem na mszę świętą.
Pięknie. Tu chciałem to, co pani powiedziała, bardzo rzecz mądrą, że bardzo często mówimy o tym stwórcy świata, a nie mówimy o tym, że on odkupił też świat. I dlatego ten humanizm jest bardzo często fałszywy, jak gdyby się nie chciało mówić o odkupieniu, którego dokonał Syn Boży. No ale dobrze, czyli mamy wychowanie religijne, mamy patriotyzm, ale wynaleźliśmy też takie szkoły, które gdzieś mówią o tym, co się też i w waszych dzieje. Zobaczmy taki przykład króciutki, może nas lekko, bo jesteśmy tak troszkę po takich poważnych dyskusjach. Chciałbym pokazać szkołę. To jest Katedralna Szkoła Muzyczna w Poznaniu. Na jedną małą lekcję, dwuminutową. Poprosimy bardzo.
Dobra, dziewczynki, bardzo ładnie, gratuluję. Bardzo mi się podobało. Myślę, że coś, co mogłybyśmy jeszcze poprawić, to różnorodność tej muzyki, tak? Żebyście pokazały nam dwa światy. Świat grania ostrego, agresywnego i świat śpiewnego, romantycznego, kantylonowego grania. Tego drugiego troszeczkę mi brakuje. I kontrastów, takiego gwałtownego przejścia. Spróbujmy wrócić jeszcze na sam początek i jeszcze jakbyście to spróbowały zrobić, dobrze? W tych pierwszych dwóch taktach. Ram, pam, pam, pa, od niczego. Pam, 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 dobra? Patrzycie na siebie i jeden oddech. Wiecie, że zaczniecie razem, tak? Nie musicie się martwić, że się nie uda. Dziewczynki, gratuluję, bardzo ładnie, gracie świetnie.
I niesamowite było to, że takich szkół, Katedralna w Poznaniu, później w Opolu, później również i szkoła muzyczna w Lutomiersku. Okazuje się, że to bogactwo propozycji edukacyjnej w Polsce jest olbrzymie. A teraz słyszałem księże Krzysztofie, założycielu szkoły katolickiej w Łapach, że wasze dzieciaki to jeszcze gdzieś tam na uczelnie jeżdżą na zajęcia. O co tam chodzi?
Oprócz tego, że też się modlą, bo codziennie apele z modlitwą, raz w tygodniu msza święta jest, to taki problem też z konfesjonału, że ludzie nie potrafią zarządzać czasem, bo brakuje im czasu na modlitwę, czasu dla rodziny, czasu na inne rzeczy. Nie potrafią zarządzać innymi rzeczami, z czego wynikają problemy potem życiowe. drugi rok w naszej szkole prowadzone są zajęcia z zarządzania, ekonomii, przedsiębiorczości. Czwarta, piąta, szósta klasa mają podstawy ekonomii, podstawy zarządzania, podstawy przedsiębiorczości. I te zajęcia jako innowacja pedagogiczna wprowadzone są co tydzień. W ubiegłym roku zajęcia mieli prowadzone też z profesorem ekonomii, obecnym prezesem spółki Polski Cukier w Toruniu, który był i prowadził z nimi zajęcia, że nawet bardziej go zmęczyli niż studenci. A w tym roku pojechali do Państwowej Wyższej Szkoły Zarządzania Przedsiębiorczości do Łomży, gdzie mieli zajęcia z zarządzania w prawdziwej uczelni, z prawdziwymi wykładowcami na czele z panem rektorem, którego pozdrawiamy i dziękujemy za przyjęcie. A potem udali się do Teatru Lalki i Aktora i uczyli się, jak zarządzać teatrem, jak teatr gra, co musi być zrobione, bo właśnie to uczymy jakby dzieci tych podstaw zarządzania, żeby właśnie nawet do domu przenosili to wszystko. Jak często widać w rodzinach doświadczenia kolędowe, spowiedzi, są problemy z tym, że nie potrafią zarządzać nawet tym, co mają, nie potrafią zarządzać różnymi sprawami. I te dzieci, ucząc się na lekcjach, przenoszą to do domów. Oprócz tych wartości patriotycznych, oprócz wartości religijnych, tych wszystkich, o których mówiliśmy, dodatkowo dajemy jeszcze im element tego. I dlatego każda szkoła, tak jak tutaj dzisiaj podsumowujemy, ma swoje coś tam, co może właśnie pokazać, co może właśnie ją charakteryzuje.
My nieraz myślimy bardzo jednorodnie o szkole katolickiej. Nie, że jest to tylko edukacja jakaś tam humanistyczna i tak dalej. Widzimy różne rzeczy. Ja pójdę dalej jeszcze, księże Krzysztofie, bo czas nam ucieka, a chcemy jeszcze zakończyć mocnym akcentem. Jeszcze raz, koleżanko Patrycjo, studentko, gdzie ty tutaj studiujesz?
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.
To jest katolicka szkoła?
Tak.
Jest katolicka szkoła, modlimy się. I czego się tutaj uczycie?
Szacunku do drugiej osoby, modlitwy.
Mhm. Tak jest, ale teraz chciałem pokazać, bardzo fajnie wybrnęłaś, Patrycjo, ale chciałem pokazać, kochani, jak w takim, bo już pokazaliśmy i muzykę, i kadetów, i pokazaliśmy ten patriotyzm, życie religijne, i przedszkole, i Warszawę, ale Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, którą też w ławce szkolnej przedstawiliśmy i chcemy pokazać, co tutaj się robi. I to też ktoś powie w duchu katolickim. Tu jest klimat. My mamy tutaj pewną hierarchię wartości i tym chcemy żyć. I chciałem tak na osłodę pokazać jeden z absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, jak kręci wideoklip. Myślicie, że jest to łatwe? Usłyszymy piosenkę i przyjrzyjcie się, co w tym czasie robią studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, aby taki wideoklip powstał. Zapraszamy.
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami, dostaje łaskę w obfitości. Jego światło dla prawych wschodzi w ciemności.
Ale się tam musicie dużo napracować i nastudiować, Patrycjo, żeby wiedzieć, jak kamerę chwycić, reżyser dźwięku, obrazu, światła. Trudne to jest?
Wszystko jest do ogarnięcia, że tak powiem kolokwialnie. Mamy zajęcia specjalne, także wykładowcy poświęcają nam swój czas, wszystko nam tłumaczą, więc wszystkiego się uczymy.
Ale powiedz mi, czy to, ten fundament edukacji katolickiej, gimnazjum i liceum, on ci pomaga teraz spokojnie odnaleźć się w tym klimacie na przykład katolickiej uczelni wyższej?
No na pewno. Na pewno też pomógł mi w decyzji wybrania właśnie tej uczelni. Nie składałam na żadną inną uczelnię papierów, bo wiedziałam, że chcę studiować tylko i wyłącznie tutaj, ze względu na to, że chcę kontynuować naukę w katolickiej szkole. Mhm.
Słuchajcie, zatytułowaliśmy to dzisiejsze nasze spotkanie Dlaczego szkoły katolickie mają przyszłość? Dlaczego szkoły katolickie, szkoła katolicka ma przyszłość? Ja jeszcze muszę to przeczytać, bo w czasie jednej z audycji ktoś powiedział tak. Chodzę do szkoły, gdzie spędzam większość dnia albo inaczej połowę swojego życia. Dlatego jest ona dla mnie jak dom. Moja klasa jest jak mój pokój, moi koledzy i koleżanki jak moje rodzeństwo, nauczyciele jak moi rodzice. Dlaczego szkoły katolickie mają przyszłość? Pani Marianna.
No bo wychowują całego człowieka.
O! Całego człowieka. Ile lat doświadczenia w szkole, pani dyrektor?
40 w ogóle, 27 w katolickiej.
Ale to jest niesamowite. Podkreślmy to jeszcze raz. Ja popatrzę prosto w kamerę i powiem, że szkoły katolickie mają przyszłość, bo wychowują całego człowieka. To powiedziała dyrektorka katolickiej szkoły, która ma 27 lat zarządzania, ma 40 lat na edukacji. Księże Krzysztofie, dlaczego szkoły katolickie mają przyszłość?
Bo kształtują dobrego człowieka, bo rozwijają jego talenty, zdolności, które otrzymał od Pana Boga.
A powiedzcie mi, czy dobry chrześcijanin będzie uczciwym obywatelem? Bo bardzo często słyszymy w tych szkołach salezjańskich, dobry chrześcijanin, uczciwy obywatel, bo dobry chrześcijanin. Bo my się tak nieraz myślimy, że jest to dodatek, że jeżeli ktoś jest dobrym chrześcijaninem, to znaczy będzie w każdym społeczeństwie uczciwym obywatelem, prawda?
No tak powinno być, to powinno jedno z drugiego wypływać. To nie da się być dobrym chrześcijaninem, nie będąc dobrym człowiekiem. Mhm.
Absolwentki szkół katolickich, dlaczego szkoły katolickie, do których chodziłyście, mają przyszłość?
Czy mi się wydaje, że szkoły katolickie miały zawsze przyszłość i przyszłość będą miały, dlatego że wychowują, że wskazują drogę do Boga i przede wszystkim to jest też szacunek dla drugiego człowieka, miłość do drugiego człowieka i służba drugiemu człowiekowi.
Patrycjo?
Uważam, że zawsze będą osoby, które będą chciały wychowywać swoje dzieci właśnie według tych wartości. I dlatego szkoły katolickie przetrwają. Bo ja swoje dzieci nie oddam do innej szkoły niż do katolickiej. Na pewno będzie to katolicka szkoła.
A ta poprawność polityczna, która chce to wszystko odwrócić do góry nogami i chce zmienić naszą tożsamość kulturową?
Nie damy się.
Nie damy się?
Bóg jest większy.
Bóg jest większy?
Tak jest.
To ja myślę, że powiedziawszy to, możemy, nie wiem, bo tak zawsze na zakończenie w kościele, księże proboszczu i dziekanie, w kościele na zakończenie roku co się śpiewa?
Tadeum.
Ciebie czy Boga szkoły jest... katolickie zasługują na to, żeby na przykład zaśpiewać Tadeum? Myślę, że tak, bo szkoły katolickie dają naprawdę niesamowity wkład w każde społeczeństwo. I to, o czym w tych dniach się mówi, aby zachować tożsamość kulturową, jest bardzo ważne. I dlatego myślę, że to Tadeum w wykonaniu szkoły muzycznej z Lutomierska, którą prowadzą salezjanie, którzy w ławce szkolnej też byli, na głosy, że to jest najlepszy moment, aby zakończyć ten rok 2017 w szkolnej ławce i myśleć o tym, aby to szkolnictwo katolickie pokazywać, tak jak dzisiaj pokazaliśmy w osobach szkoły w Chojnicach i w Łapach i absolwentkach, bo też jest z Aleksandrowa, że warto i to na pewno podejmiemy. A za dzisiaj serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Niech Tedeum zabrzmi dziękczynne za szkoły katolickie w Polsce.